Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Witam w ten miły niedzielny dzień. Dzisiaj będziemy rozmawiali o pamięci, bardziej zresztą o pamięci zbiorowej, narodowej, niż takiej zwykłej, indywidualnej, osobistej. Państwo, którzy nas słuchają od jakiegoś czasu, wiedzą, że Konwersatorium to nie jest rodzaj wywiadu, tylko jest to rozmowa, w trakcie której razem z gośćmi próbujemy ustalić rzeczy zupełnie podstawowe, ważne dla w ogóle zrozumienia rzeczywistości, ale także i dla tego, co się dzieje aktualnie w debacie publicznej. Bardzo często te debaty dzieją się jakby w powietrzu i nie wyrastają z jakiegoś uporządkowanego bardziej rozumienia pojęć, które tam padają. My próbujemy to po swojemu nadrabiać. Dzisiaj moimi gośćmi w Konwersatorium są pan Robert Kostro, historyk, dyrektor Muzeum Historii Polski.
Dzień dobry Państwu.
I redaktor Tomasz Rowiński, historyk idei z Christianitas, tak
Dzień
jak
dobry.
Ja. Mamy rozmawiać o pamięci. Ja powiedziałem, że będziemy rozmawiali o pamięci zbiorowej, ale to jest pojęcie analogiczne, tak? Jednak pamięć w takim ścisłym sensie. Mówimy o pamięci, to odnosimy to do konkretnego człowieka i jego własnego magazynu doznań, przeżyć, doświadczeń. Więc to, co potem będziemy mówili o pamięci narodowej, jakoś zawsze będzie się z tym konfrontowało, łączyło. Ta pamięć indywidualna, osobista jest czymś, co działa mechanicznie, czasami płata nam figle, jak mówimy. Nie jest sposobem rozumienia rzeczywistości, tylko jest szansą, żeby pewne wrażenia, które nam z historii osobistej, czy przekazywanej, żeby jakieś te wrażenia do nas wracały. Jakieś z szansą ponownego, można powiedzieć, przeżywania, ale nie od razu rozumienia. W tym sensie pamięć zawsze jest jakoś dwuznaczna, tak? Będziemy trochę o tym za chwilę rozmawiali. Pamięć jest dwuznaczna, bo przypomnienie czegoś nagle jest zawsze jakimś aktem, no, stawienia sobie jeszcze raz czasami problemu przed sobą, przed innymi. Problemu i nie zawsze rozstrzygnięcia tego problemu, tylko powrotem do jakiejś sprawy, która dręczy, męczy, albo czasami zachwyca, prawda? Zależy od tego, co sobie przypominamy. Można powiedzieć jeszcze, że to, co odróżnia taką pamięć najbardziej bierną, która nas chyba jakoś tutaj łączy ze zwierzętami, nas ludzi, to jest jeszcze taka zdolność bardzo ludzka przypominania sobie, tak? Czyli zdolność do tego, żeby niezależnie od tego, czy naturalnie coś by się nam skojarzyło, to my sami możemy przeszukać archiwum naszej pamięci i wydobyć z niego to, czego chcemy akurat doznać albo użyć, prawda? Mamy taką swoją wspólną i osobistą i wspólną bibliotekę pamięci. No dobrze, i trochę o tym będziemy rozmawiali. Nie o tym, co jako naród pamiętamy, ale też o tym, co możemy wydobywać z naszej pamięci. Czy pamięć zbiorowa, panie dyrektorze, Robercie, jest, działa tak samo jak pamięć indywidualna, osobista.
No, są tutaj pewne podobieństwa oczywiście, to znaczy jako zbiorowość też pewne fakty z przeszłości zapamiętujemy, ale robimy to w inny sposób, to znaczy nie jest to takie automatyczne, tylko jednak wymaga pewnego wysiłku, to znaczy na przykład służą do tego różne instytucje, biblioteki, archiwa, muzea, no też w jakimś sensie literatura. Oczywiście jest też taka pamięć, na przykład, którą przekazujemy sobie w rodzinie. Ona bardziej spontanicznie funkcjonuje, prawda, że dziadek opowiada wnukowi, co przeżył podczas wojny, prawda, albo opowiada o ślubie, albo o czymś takim. I to sprawia, że ta pamięć zbiorowa jest znacznie bardziej złożona, prawda. No, każde społeczeństwo, każdy naród jest jednak jakoś złożony, dzieli się jakoś na wspólnoty regionalne, na jakieś doświadczenia jednostkowe, na jakieś doświadczenia, które nie zawsze są ze sobą koherentne. To, co jeszcze jest jedną ważną cechą pamięci, ale co właściwie tutaj akurat nie różni specjalnie pamięci tej zbiorowej od pamięci indywidualnej, to jest to, że my czasami mamy taką tendencję do wypierania pewnych rzeczy z pamięci albo do przekształcania ich, prawda? To znaczy nie jest tak, że pamięć odpowiada faktom. To jest taki sposób trochę podświadomego, a trochę świadomego opanowywania swojego życia, swojej przeszłości, jakby wyciągania wniosków, budowania pewnego rodzaju tożsamości własnej. Tożsamość nie jest czymś danym, tylko jest do pewnego stopnia przynajmniej przez nas samych tworzona. I tu znów jest to podobieństwo, prawda? Ta tożsamość jest do pewnego stopnia konstruowana przez nas w oparciu o świadomie wybrane fakty z przeszłości. To mogą być i pozytywne, i negatywne prawda? To znaczy, że ja pamiętam jakąś sytuację wstydliwą, ale ja pamiętam ślub, urodziny dziecka i tak dalej, jakieś takie szczęśliwe rzeczy z mojego życia i też na przykład utrwalam to przy pomocy fotografii.
Więc jakieś dopełnianie się pamięci. Okazuje się, że to, co mówiłem na początku, że tak zupełnie najpierw jest samodzielna ta pamięć osobista, nie jest do końca prawdziwe, bo zawsze w każdej zbiorowości, wspólnocie nawet pamięć jednego wydarzenia dopełnia tak. się, tak? Jest jakoś wspólna.
Jest taki przykład, który chciałbym podać z naszej polskiej pamięci. Dla mnie jest fascynujący i jakoś pokazuje to, że pamięć istnieje też poza nami, ma pewien charakter obiektywny i że możemy tą pamięć odzyskać także dzięki komuś z zewnątrz, tak? Chociaż ona była nasza, ale z jakichś względów ją utraciliśmy. I to jest dla mnie przykład pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, tak? Mhm. Często w takiej trudzie czy niezrozumieniu tego, jak to się stało, że papież wywołał jakby takie wzburzenie Polaków, prawda? I związek wizyty papieża z Solidarnością, ruchem Solidarności, no w początku lat 80. Często mówi się, że to cud, prawda? Cud. Aha. Papież przyjechał i cud. Gdy tymczasem można się właśnie pięknie odwołać do właśnie, myślę, do takiej teorii pamięci, tak? Papież przyjechał, powiedział swoje najsłynniejsze kazanie, ale też powiedział Aha. inne słowa i nagle gdzieś jakaś ta część Polaków, którzy mieli szansę tego doświadczyć, pomyśleli, to jesteśmy my, to było o nas, rzeczywiście tacy jesteśmy. Byliśmy zmęczeni przez ostatnie 20-30 lat, znużeni, gdzieś nasze głowy stały się ociężałe, pamięć o tym, że jesteśmy heroicznym narodem, tak? Że mamy chrześcijańską przeszłość, że nie jesteśmy znikąd, prawda? Nagle przynajmniej w części Polaków jakby odżyła, tak? I stała się takim impulsem do nowego działania. To jest coś takiego dla mnie, przynajmniej polskiej historii, niezwykłego, że mieliśmy tą możliwość odwołania się do pamięci Kościoła, tak? Bo Jan Paweł II jakby, no, mówił od siebie, mówił, no, jako Polak, ale też przyjechał jako głowa Kościoła, przypomniał różne fakty ze wspólnej historii Kościoła i Polski, no i jakby przywrócił tą pamięć, przywrócił tożsamość, odświeżył gdzieś takie szare nasze komórki gdzieś przygaszone, więc to jest jakby dla mnie taki ładny też taki obraz, i się też zawsze odwołuje do świętego Augustyna, który mówił, że w ogóle istnienie świata jest zależne od pamięci Boga, od jego myśli, że gdzieś to się łączy, że zawsze można odzyskać ten naród, który nawet jest, no, nie wiem, upodlony, prawda, gdzie, który traci swoją tożsamość.
To jest niewątpliwe, to znaczy to jest tak, że są takie czasami momenty, czasami to jest na przykład w przypadku komunizmu, czy też nazizmu, prawda, że jakby był pewien polityczny zamysł, żeby pozbawić naród pamięci, prawda? Był pewien projekt, jak przekształcić, jak sztucznie zmanipulować i rzeczywiście wtedy pewien wysiłek, i to jest wysiłek zarówno na poziomie rodziny, prawda, że rodzice mówili dzieciom na przykład o Katyniu, prawda, ale też wysiłek na poziomie jakichś takich wybitnych postaci, prawda, Jan Paweł II, czy kardynał Wyszyński, prawda, które przypominały o tej prawdzie, ale też to w tym uczestniczyły różne instytucje, prawda, nie, Radio Wolna Europa i tak dalej, które nadawały, czy jakieś podziemne wydawnictwa, które publikowały książki dotyczące 17 września, dotyczące różnych takich zakazanych obszarów. I rzeczywiście to pokazuje, że pamięć nie jest takim biernym elementem naszego bycia, że pamiętamy albo nie pamiętamy, prawda, i koniec, prawda, tylko że rzeczywiście pewna czynność, i to zarówno osobiście, prawda, że ja sięgam do pamięci, ale też pewne właśnie zjawiska społeczne. Jeszcze jedną ciekawą rzecz bym zwrócił uwagę na taką rolę święta. W tym sensie, że przyjazd Jana Pawła II był swego rodzaju świętem, takim, że zbiorowość nagle się gromadzi, ktoś, kto jest, no, jakimś przywódcą tej zbiorowości, przypomina różne ważne rzeczy po to, żebyśmy przypomnieli sobie, czy dowiedzieli się, bo być może niektórzy nie wiedzieli, czy jakoś nie potrafili tego zracjonalizować. Ale na przykład coś podobnego przeżywamy często w gronie rodziny. Zbieramy się z okazji na przykład Świąt Bożego Narodzenia, nie wiem, Wielkanocy, albo ślubu, albo chrztu, albo jakiejś innej uroczystości rodzinnej, i nagle też jest takie, zazwyczaj naturalnie, zaczyna się opowiadanie różnych historii rodzinnych, prawda? Że to jest taki, w takim świątecznym czasie to jest też taki okres jakby uświadamianie sobie, kim jesteśmy, kim jest nasza rodzina, skąd pochodzimy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki
odkrywanie. Odkrywanie różnych rzeczy zakopanych albo po prostu gdzieś tam schowanych, można powiedzieć, przypadkowo, gdzieś za innymi rzeczami. Mówiłeś, Robercie, o instytucjach, które nam pomagają pamiętać. Ten fragment naszej rozmowy można podsumować też, ponieważ mówiliśmy tu właśnie właśnie o tych, i o święcie, i o wyjątkowym wydarzeniu, i o szansie odnalezienia swojej rzeczywistości. Mówiliśmy przed chwilą o takiej wielkiej instytucji pamięci, to znaczy więcej niż pamięci, ale instytucji pamięci, jaką jest Kościół, instytucji o szalenie długiej pamięci, powiedzieć słoniowej pamięci, bardzo długiej.
Przecież w wyniku przypadku Jana Pawła II to było nałożenie się jednocześnie tej pamięci instytucjonalnej Kościoła z taką indywidualną pamięcią Karola Wojtyły, no po prostu wybitnego intelektualisty, który świadomie czytał literaturę polskich romantyków, świadomie przeżywał historię. To zresztą nawet trudno tak
rozdzielić.
Tak? Do jakiego stopnia mówił do nas papież, a do jakiego stopnia mówił do
jego
nas...
Jego indywidualna pamięć stała się częścią pamięci Kościoła.
Krakowsko-lubelsko, tam góralski intelektualista.
Pamiętam takie opowiadanie jednego starszego księdza, zresztą utrwalone literacko przez niego, o tym, jak to w czasach komunizmu jego uczniowie na religii podpytywali go o bitwę roku 20, zwycięstwo nad bolszewikami, czy się w szkole nigdy nic o tym nie mogli się dowiedzieć, albo dowiadywali się czegoś byle czego, a on po prostu wyciągnął, ksiądz, tak, wyciągnął brewiarz, który służył mu do modlitwy, jak to księdzu, nie do przemówień politycznych, ani do pamięci historycznej, ani do czegokolwiek innego, tylko jest zwykłym brewiarzem, on wyciągnął ten brewiarz, to jeszcze wtedy akurat był taki, no, dawno temu się działo, wyciągnął brewiarz i wyciągnął to, co księża czytali na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. I tam przeczytał, bo tam lekcja właśnie mówiła o tym, także o roku 20, o zagrożeniu, o podejściu bolszewików pod Warszawę, o cudzie nad Wisłą, jak to jednak tak się określało, czy nazywało. Więc historia, która tutaj plecie ze sobą i pamięć Kościoła, pewną notatę, tak, o tej pamięci Kościoła i jakieś wydobycie tej pamięci przez konkretnego księdza w konkretnej sytuacji. W tym momencie przerwiemy, wracamy za chwilę. Wracamy do naszej rozmowy o pamięci. Trochę nam już to w tej rozmowie wyszło, że pamięć, która wydaje się najpierw tak po prostu rejestrować fakty i z tymi faktami nasze przeżycia, to jest również podległa panowaniu woli, wyboru. Tak? Chcemy coś z pamięci wybierać. I w tymże kontekście przypomina mi się taka trochę nauka, trochę napomnienie, trochę może po prostu odróżnienie, które nam niedawno postawił przed oczy papież Franciszek na Wawelu, w niezwykłej scenerii, przyjeżdżając także do Polaków, choć głównie na Światowe Dni Młodzieży, ale także do Polski w roku 1050-lecia chrztu. Papież najpierw nas pochwalił, Polaków, za dobrą pamięć. Tu przy tej okazji podziwiał Jana Pawła II za to, że zawsze patrzył na narody, gdy przyjeżdżał do poszczególnych krajów, narodów, to zawsze lubił nawiązać do ich dziejów, widział ich dzieje.
Zresztą jedna z ważnych książek Pamięć i Tożsamość.
Właśnie, jego książka,
taka
która...
manifest w swoisty, sensie.
I manifest, i testament, coś w tym rodzaju. No, a z drugiej strony papież Franciszek nam podpowiadał, że istnieje dobra i zła pamięć. Mhm. I tak trochę potem się publicyści, komentatorzy do tego przyczepili, żeby mówić trochę tak, trochę z przekąsem, że być może chodziło o to, że nasza polska pamięć jest tą złą pamięcią, czy koncentruje się na tych rzeczach przykrych, ale papież tego sam nie powiedział, po prostu to odróżnienie może jest teraz dla nas jakoś ciekawe, ważne. Pamięć dobra, czyli pamięć zachowywania tego, jak Matka Boża, tak, najważniejszych wydarzeń, dobrych błogosławieństw Bożych, które, tak papież mówił, które nas w życiu spotkały. Pamięć zła to pamięć, która się koncentruje na tym, co kto coś złego zrobił. Ja bym dodał do tego, w takim od razu kojarzyło mi się to, gdy tego słuchałem, że pamięć zła to nie tylko wtedy, gdy my sami pamiętamy komuś drugiemu o rzeczy złej, ale także może pamięcią złą, taką trochę perwersyjną pamięcią złą jest to, gdy ktoś, można powiedzieć, nieustannie mówi swojej wspólnocie też o rzeczach złych, które w jej imieniu dokonywano. No, rozmawiamy, nie da się od tego uciec, rozmawiamy w konkretnych kontekstach naszej pamięci historycznej, czy to o pamięci o komunizmie, czy pamięci o kolaboracji, no to wracało w latach ubiegłych, czy pamięci, wręcz odwrotnie, o żołnierzach podziemia antykomunistycznego, powojennego, pamięć o powstaniu warszawskim, tak, coś, wybuch tej pamięci w latach ubiegłych, no i pamięć o Wołyniu, ostatnia rzecz. Co z tym wszystkim zrobić? Czy najważniejsze to podzielić się na dobrą i złą pamięć?
Ja bym może znów wrócił do tej analogii z pamięcią indywidualną, bo ona jakby dużo pomaga, indywidualną i rodzinną. tak bym powiedział, bo to jest blisko siebie, myślę. Bo ona bardzo pomaga rozumienia również takiego mechanizmu pamięci zbiorowej. To znaczy tak, każdy z nas ma w swojej rodzinie nie tylko te radosne takie historie, prawda, śluby, komunie i tak dalej, ale również często takie rzeczy, które się na ucho mówi. No a wujek taki, no to niestety przepił, prawda, majątek, prawda, albo coś tam, albo przegrał w karty, albo, nie wiem, jakiś rozwód, czy jakaś inna tragedia się wydarzy w rodzinie, prawda. Nie ma jakby robić z tego czegoś nadzwyczajnego. To jest informacja, która również jest ważna z punktu widzenia wychowania na przykład dzieci, prawda, bo to jest informacja, jak nie należy się zachowywać, prawda, bo jest jedna informacja, którą się dzielimy przy świętach, prawda, mówimy, a dziadek to tam walczył z bolszewikami, a nie wiem, a babcia to tutaj nosiła.
Sanitariuszka.
Tak, sanitariuszka, prawda, albo siedziała w więzieniu w czasach stalinowskich, albo coś tam jeszcze. Są takie momenty, gdzie tam w kuchni gdzieś mama szepcze, wiesz, no ale z tym wujkiem to było tak i tak, prawda, i musisz uważać, bo ty też lubisz czasami sobie wypić, prawda, a wiesz, jak wujek skończył, prawda. I to jest też potrzebna pamięć. Tylko, że ona jest jakby trochę inaczej udzielana. To znaczy, ja myślę, że tak, jak w normalnym procesie wychowawczym, raczej wychowujemy dzieci poprzez pozytywne przykłady. Troszkę tak samo chyba jest z tą pamięcią zbiorową, że stawiamy pomniki bohaterom, nazywamy ulice od ludzi, od których chcemy się uczyć, ale jednocześnie no, gdzieś mamy tych swoich negatywnych bohaterów, których od czasu do czasu również musimy przywoływać trochę jak piłata w pacierzu.
Ale czy to nie jest trochę tak, że na przykład tej naszej polskiej pamięci, to tych, którzy są tymi takimi wzorcowymi postaciami czy przykładami, to już zupełnie mitologizujemy, nic złego nie można o nich powiedzieć, gdy tymczasem na przykład zbrodniarzy komunistycznych, to właściwie się od nich separujemy, prawda? Budujemy taką, że to jest niby nasza pamięć, ale to nie są nasi ludzie, tak? W pewnym sensie coś takiego.
Ja myślę, że to trochę zależy też od kontekstu, prawda? Są takie sytuacje, kiedy mówimy bardzo szczerze sobie opowiadamy, prawda? I to zresztą często nawet przy świętach, prawda? Czasami mówimy o różnych słabostkach. Zazwyczaj nie wyciągamy tych najcięższych problemów rodzinnych, ale również o tych nawet tam dziadkach, czy tych naszych bohaterach domowych. Opowiadamy również o ich słabościach i błędach czasami. I myślę, że wydaje się, że to jest naturalne. Dużo poważniejsza sprawa jest. Tu na szczęście jakby polska historia jakby nie dostarcza nam zbyt dużo takiego materiału. Ale są takie kraje jak Niemcy, prawda? Czy Rosja, które się muszą zmagać z potworną historią. Ja niedawno byłem w Petersburgu. Tam widziałem, jest taki pod Petersburgiem cmentarz Lewaszowo. Tam jest pochowanych no, około 20 tysięcy ludzi. To są ofiary terroru NKWD. To jest miejsce w zasadzie zapomniane. To znaczy ono, tam gdzieś ten cmentarz został jakby odkryty, ale to jest tak naprawdę sam wielki terror, czyli lata 37-38, to jest w tym obwodzie leningradzkim, to jest około 46 tysięcy rozstrzelanych. Więc jeżeli tam jest około 5 tysięcy osób, a pozostałe jeszcze to są, więc to jest ułamek. Tam nie robiono żadnych badań archeologicznych. Tam nie ma jakby próby przypomnienia tych wszystkich osób, które zginęły. Pojedyncze osoby, które mają jakiś bliskich, wieszają na przykład tam portrecik mały. Albo jakieś grupy, Polacy, Łotysze, Żydzi i tak dalej, stawiają sobie pomniczek dla swoich. Prawda? Więc ta pamięć jest tak naprawdę wypierana z przestrzeni publicznej. Prawda? Jeszcze kilka lat temu tam były jakieś uroczystości państwowe. Potem to się zmieniły lokalne. W tej chwili w ogóle nie ma żadnych uroczystości. To jest już gdzieś tam zakazane. I to pokazuje też pewną chorobę, prawda? To znaczy, że na przykład system taki autorytarny, który dzisiaj powstaje w Rosji, czy odbudowuje się w Rosji, on w dużej mierze powstaje właśnie na tym, że się zapomina o zbrodniach stalinowskich.
Ale czy w takim
czy zbrodniach
razie
komunistycznych w ogóle, bo to nie tylko stalinowskie, to począwszy od Lenina przecież, prawda? Aż po czasy późniejsze. Ale rzeczywiście te stalinowskie były pewnie najokrutniejsze i największe.
Ale czy w takim razie nie powinniśmy takie postacie, które no, nazwalibyśmy jakby trudnymi w naszej historii, prawda? Szczególnie chodzi mi o sferę taką publiczną i dyskurs, prawda? Oburzamy się często, tak, kiedy ktoś no, przypomina, no tutaj ciemne karty polskiej historii, prawda? Czy rzeczywiście powinniśmy jakby stawać w takiej opozycji dwóch mitologii, na przykład, tak, prawda? Polska jakaś zła i Polska dobra, tak? Czy jednak ten dyskurs, taki historyczny dyskurs pamięci, który mamy, jakby potrzebuje tego otwarcia, też tego, no niestety, takiego wzięcia w płuca tego, co nie było w polskiej historii, na przykład polskiej historii pozytywne, tak? Bo to jest, no, wiemy, jaki jest kontekst polityczny, tak? Tych też sporów i one często bardzo się usztywniają, jakby zamykają się na dyskusję, na nawet ustalenie pewnych faktów,
Ja myślę, że
to byłoby dobre dla polskiego dyskursu.
Ja myślę, że tak jest. To znaczy na przykład, jeżeli biskupi polscy kierowali to swoje słynne orędzie do biskupów niemieckich, to oczywiście nie relatywizowali tutaj zbrodni niemieckich, ale również przypomnieli, że również Niemcy ponieśli jakiś rodzaj krzywd, no w jakimś sensie ze strony Polski, prawda? Czyli te wysiedlenia powojenne, no były w jakiejś mierze również bolesne dla wielu ludzi, no którzy być może nie byli wcale zaangażowani, może głosowali przeciwko Hitlerowi, może unikali nawet służby wojskowej czy coś takiego, ale jednak zostali dotknięci również jako taką zbiorową odpowiedzialnością za to, co Niemcy zrobiły Polakom, czy w ogóle jakby całej Europie. Więc widać, że poważny dyskurs, i zwłaszcza wtedy, kiedy myślimy nie o takich prostych kategoriach doraźno-politycznych, prawda, wygrywamy, przegrywamy, prawda, ale na przykład tak jak biskupi myśleli jednak o takiej perspektywie pewnego historycznego procesu pojednania, że on wymaga prawdy, prawda? I też również przypomnienia i powiedzenia, no dobrze, ale znów, no właśnie nie rozmywania, że wszyscy są winni, prawda, wszystko jest szare i tak dalej, tylko próby zważenia, kto ile jest winny. Dzisiaj teraz jest dyskusja wokół filmu Smarzowskiego Wołyń. Ja go oglądałem i w tym sensie on jest dobrym filmem, że próbuje nie zamieszać, ale jednak zważyć te różne winy i pokazać również jakieś elementy polskiej odpowiedzialności, ale właśnie nie rozmywając, nie mówiąc, że wszyscy byli wszystkiemu winni, że rzeczywiście to ludobójstwo zostało dokonane przez ukraińskich nacjonalistów, ale ono jest w jakimś kontekście osadzone i pewnych błędów popełnionych przez Polaków przed wojną i trzeba pamiętać również o pewnych krzywdach, no takich jakichś akcjach odwetowych dokonywanych przez Polaków już po tej rzezi wołyńskiej. Mm-hmm. Czy w trakcie, powiedzmy, tych walk.
Mam wrażenie, słuchając tutaj przed chwilą Tomka i jego pytania, które tutaj nam zadał w tej rozmowie, to jest też może ta trudność, że tak jak w wielu innych sprawach w naszych debatach polskich, mamy specjalistów od obrazu całkowicie czarnego, tak, którzy nieustannie zadają naszej wspólnocie takie pytanie, czy nie byliśmy zbrodniarzami. Nieustannie takie pytanie, a z drugiej strony no, ludzi, którzy...
Znaczy obawiający się w ogóle tożsamości, tak, że to jest coś niedobrego. Tak, że tożsamość jest w ogóle czymś ryzykowym. Tak jakby można było funkcjonować bez tożsamości.
I dlatego pamięć jest ciągle niebezpieczna, bo jest takim miejscem, z którego mogą wyjść tylko demony. Tylko niebezpieczne demony, które nas zaraz poprowadzą do najgorszych rzeczy. Jeśli tylko zaczynamy myśleć w kategoriach zbiorowych, w kategoriach tożsamości, to jest to już o krok od faszyzmu, tak zawsze to się jakoś nie z komunizmem, ale głównie z faszyzmem kojarzy. Dobrze, przerwijmy naszą rozmowę na moment. Za chwilę do niej wrócimy. Panowie, rozmawialiśmy o pamięci dobrej, pamięci złej, o tym, jak sobie radzić także z tą złą, tak, pamięcią. Są ludzie, którzy boją się przede wszystkim tego, żeby pamięć zła, pamięć rzeczy złych nie zaginęła. To nieustannie przypominają jako wyzwanie moralne, rachunek sumienia, ostrzeżenie. Z drugiej strony takie metodyczne produkowanie wyłącznie wspomnień dobrych, tak, na przykład w relacjach między narodami, w niektórych przypadkach może być po prostu dezinformujące, tak? To znaczy może tworzyć fałszywy punkt wyjścia dla jakiegoś dialogu, tak? Bo ludzie nagle zgadzają się na jakiś stan rzeczy, który nie był stanem rzeczy, bo nie istniał historycznie, tak? Jakieś wydobywanie fragmentów. Ja tak sobie myślę cały czas o tym w kategoriach tych relacji oczywiście polsko-ukraińskich. Nie wchodzimy tu w tej naszej rozmowie tak głęboko w te konkrety, ale muszę powiedzieć, że tak jak mam ogromną sympatię zawsze dla tego niepodległościowego ruchu ukraińskiego dzisiaj, ich zmagania, ich wszystkich tych trudności, które są jakimś powtórzeniem wielu naszych zmagań, wielu naszych trudności z poprzednich lat, to z drugiej strony no, jest, prawda, ten problem tej głębokiej dysproporcji. Mamy dużo rzeczy wspólnych i dobrych. Mamy różnych ukraińskich oficerów, mamy różnych ukraińskich działaczy, którzy odegrali dobrą rolę w przeszłości. I sądzę, że mamy tutaj coś do odrobienia w przypominaniu tego. A z drugiej strony jest, nie, jakby to nie wypiera tego, co z kolei dla Ukraińców, jak patrzymy po drugiej stronie granicy, dla nich jednak nieustannie Bandera, tak, jakoś jest czymś nieusuwalnym z tej pozytywnej ich pamięci.
Ja myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o tę pamięć ukraińską, to ona jest w tym sensie w niesłychanie trudnej sytuacji, że no, to jest jednak stosunkowo młody naród. To znaczy, no, on jest i stary, no bo jak sięgać na Rusi Kijowskiej, to oczywiście oczywiście można próbować, ale ta ciągłość, tu nie ma ciągłości właściwie. To jest takie poszarpane jakieś fragmenty i w związku z tym rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na tą II wojnę światową, to jest bardzo silna właśnie z jednej strony ta tradycja, bym powiedział, radykalnie nacjonalistyczna, bo to nie jest tylko problem takiego po prostu nacjonalizmu typu Endecja Polska czy coś takiego, tylko jednak znacznie dalej, prawda? Takiego totalitarnego nacjonalizmu ołunowskiego. A z drugiej strony jest ta pamięć związana z ruchem komunistycznym. W związku z tym oni mają taki problem, że stosunkowo słaby jest ten środek, czyli taki przekrój takich demokratycznych partii od PPS-u do tradycji, powiedzmy, umiarkowanie narodowej jest dosyć szeroka taka paleta różnych barw ideowych, to im tego brakuje. I w tym sensie, jakby tak patrząc na to, to jest bardzo trudne konstruowanie swojej świadomości narodowej. To jest dla nas, myślę, nauka, prawda, żeby pamiętać o czymś takim, że oprócz tych rozliczeń narodowych, to jednak, żeby patrzeć też na człowieka jako pewien gatunek, jako osobę, która niezależnie od tego, czy jest Polakiem, czy Ukraińcem, czy Niemcem, czy Rosjaninem, może być w pewnych warunkach podatna na rozmaite złe presje, prawda, żeby nie traktować Polaków jako takich nadzwyczajnych, wyłączonych z pokusy zła. W związku z tym jakby na przykład ta pamięć o totalitaryzmie, o mechanizmach budowania, nie wiem, właśnie ideologii totalitarnej, takiej dyscypliny, niechęci do jakiejś autonomii, do jakiejś wolności i tak dalej, że ten mechanizm po prostu, czy gdzieś takie pomysły się często pojawiają. To jest to zadanie do przerobienia w tym wypadku akurat przez Ukraińców, prawda? Rozliczenie się z tą totalitarną pokusą ich ruchu narodowego. Być może, gdyby oni powiedzieli, no jest tam jakieś wątki, prawda, to, że tam te były jakieś ruchy narodowe czy nacjonalistyczne, to nie jest źle w ogóle, no ale że tam były te pierwiastki totalitarne, to jest ten największy problem. I tu trzeba sobie powiedzieć, że to jest coś złego i ta chęć do niszczenia, do traktowania obcych jako, no wyłącznie jako takiego
materiału do eliminacji,
prawda? I to się gdzieś pojawia, może stosunkowo wąsko jest też, ale gdzieś tam w różnych ruchach totalitarnych, również polskich, tego typu wątki się gdzieś pojawiają i tego trzeba się bać.
To jest ciekawe, jak my sobie mamy radzić z pamięcią ukraińską, bo jednak one jakoś tutaj się zderzają. Z drugiej strony jakby sytuacja historyczna stała się taka, że no musimy współpracować w wielu sprawach, prawda? Można powiedzieć, że no jest tu dosyć duże napięcie i też widać to na poziomie również władz. To znaczy, my nie możemy też mówić nieustannie Ukraińcom, że macie chorą pamięć, że musicie to zmienić, bo to będzie tylko pogarszało.
Ja myślę, że tak.
Przewrażliwieniu tak. Też zresztą, w dużej mierze przewrażliwieniu teraz jednak narodów na punkcie pamięci, bo tak. Chociaż ta pamięć, narody niby tu mają odchodzić w niebyt, ale jak się dotyka jakiejś przeszłości bolesnej, to jednak to bardzo odżywa w różnych takich, no przynajmniej dyskusjach, tak, czy polemikach, może już ludzie się nie rzucają na siebie, ale jednak to są bolesne jakieś miejsca.
Chyba w ogóle mamy taki problem, to wojna, druga wojna światowa, jesteśmy jako Polacy trochę w takiej sytuacji dziwnej, bo znajdujemy się między narodami, które mają drugą wojną światową skrajnie różne doświadczenia od nas, tak, to znaczy znajdujemy się między krajami, które albo były agresorami tak. Tej wojnie, albo które tutaj sięgając trochę już bardziej na południe, tak, i trochę na wschód czasami, do narodów, które próbowały w tej sytuacji zachować swoją, nie być bezpośrednio przedmiotem agresji, a równocześnie gdzieś tam w którymś z tych obozów usytuować swoje interesy. To też pewnie zawsze nie ma dobrej polityki bez dobrej pamięci, bez dobrej historii, a to strasznie utrudnia, tak? Taka zupełnie różna historia, zupełnie różna pamięć o tym, jak się było wobec Hitlera, wobec jego oczekiwań. Teraz mamy w Polsce historyków czy publicystów, którzy chcieliby trochę tę historię naszą wyrównać, nie wiem, z Węgrami czy Czechami, wyobrażając sobie, że mogliśmy dokonać innych wyborów i być może nie przeciwnikami, ale do pewnego stopnia sojusznikami imperialnych planów niemieckich. Niemniej to nie jest ten głos, który wszyscy jakoś wydobyliśmy z naszej edukacji. Tak? To jest jakiś pomysł stosunkowo, no nie zupełnie nowy, ale jednak przebijający się gdzieś gdzieś tam jako w tej chwili wydobywany jako nowy. Natomiast nasza własna polska pamięć bardziej heroicznego oporu pod hasłem, że honor jest czymś, co w Polsce ma najwyższą cenę.
Ja myślę, że tak, i że jeżeli w tych relacjach międzynarodowych, no ważne jest, no bo tu jest jeszcze jedna rzecz, mówimy o pamięci, ale też jeszcze jest no taka kwestia prawdy, prawda, pewnej wiedzy historycznej, prawda, która czasami się różni od pamięci, no bo pamięć jest jednak pewną wyborem, a wiedza historyczna no jest, stara się w każdym razie o to, żeby być tą całością, prawda, być jakimś tam możliwie wiernym odzwierciedleniem tego, co się wydarzyło. Więc na pewno jest tak, że my musimy zadbać o to, żeby ta historiografia była z naszej strony solidna, żeby nasza pamięć no jednak jakoś współgrała, prawda, to znaczy pamięć nigdy nie jest tym samym, ale jednak odnosiła się do naszej wiedzy historycznej. Nie bać się artykułowania tego, co wiemy na temat właśnie zbrodni, czy na Wołyniu, czy zbrodni sowieckich, czy zbrodni niemieckich. Mieć pewien program pozytywny dla tych relacji, czy to będą Ukraińcy, czy to będą Niemcy, czy to będą Rosjanie. Szukać takich punktów wspólnych, prawda, czy takich, gdzie my mamy porozumienia. I ja myślę, że przy tego typu jakby postawie ten dialog gdzieś się musi zawiązywać. Natomiast rzeczywiście bałbym się takiego przekonania, że oto teraz my wyeksportujemy na Ukrainę jakąś taką lepszą wiedzę na temat historii. To znaczy, ja myślę, że to jest tak jak z Polakami, prawda? To znaczy, że pewne tematy my musimy jakby sami przerobić. Oczywiście, że to stanowisko, czy artykułowane przez Niemców, czy Żydów, czy Ukraińców, ono jakoś wpływa na polskie debaty, ale oni nie załatwią, nigdy nie przekopiujemy podręczników niemieckich, czy izraelskich, czy ukraińskich, czy jakichkolwiek innych. Po prostu musimy sami sobie opowiedzieć tę historię.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę i taką konkluzję głosu rozsądku. Dziękuję panu dyrektorowi Muzeum Historii Polski, któremu to muzeum życzymy jak najszybszego wpuszczenia gości na swoje przestrzenie.
Bardzo dziękuję.
Dzięki Tomaszowi Rowińskiemu, mojemu współredaktorowi. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień na konwersatorium w niedzielę po godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.